Odwrócili się plecami do drzwi ortanku i zeszli w dół. Jeźdźcy powitali swego króla z radością, a Gandalfa z szacunkiem. Czar Sarumana prysnął. Wszyscy bowiem widzieli, jak na rozkaz Gandalfa stawił się, a potem odprawiony przez niego posłusznie odszedł. No tak, jedno zadanie spełnione, rzekł Gandalf. Teraz muszę odszukać drzewca i opowiedzieć mu, jaki jest wynik rokowań. Chyba sam odgadł, powiedział Merry. Czy można było spodziewać się czegoś innego? Nadzieja była niewielka, odparł Gandalf. Chociaż włos mógł przeważyć szale. Miałem jednak swoje powody, by mimo wszystko próbować. Niektóre wielkoduszne, inne mniej. Po pierwsze przekonałem Sarumana, że czar jego głosu słabnie. Nie można być zarazem tyranem i doradcą. Spisek, gdy dojrzeje, nie da się utrzymać w tajemnicy. Jednakże Saruman wpadł w pułapkę i usiłował każdą z upatrzonych ofiar omotywać z osobna, podczas gdy inne przysłuchiwały się temu. Po drugie, dałem mu po raz ostatni możliwość wyboru, i to uczciwie. Zaproponowałem, żeby poniechał zarówno sojuszu z Mordorem, jak własnych planów i naprawił błędy, pomagając nam w naszych zamierzeniach. Zna nasze trudności lepiej niż ktokolwiek. Mógłby oddać nam wielkie usługi. Lecz wolał odmówić i zachować panowanie nad ortankiem. Nie chce służyć, lecz rządzić. Drży teraz ze strachu przed cieniem Mordoru, ale wciąż jeszcze łudzi się, że przetrzyma nawałnicę. Nieszczęsny szaleniec. Potęga Mordoru zmiażdży go, jeżeli jej ramię dosięgnie Isengardu. My z zewnątrz nie możemy zburzyć ortanku, ale Sauron... Kto wie, jaką on mocą rozporządza?
Ale jeżeli Sauron nie zwycięży, co zrobisz z Sarumanem? Spytał Pipin.
Ja nic mu nie zrobię, odparł Gandalf.
Nic. Nie pragnę władzy.
Co się z nim wszakże stanie? Nie wiem. Boli mnie, że tyle siły, niegdyś dobrej, teraz... W złej służbie niszczeje w tej wieży. Dla nas jednak ułożyły się sprawy dość pomyślnie. Dziwnie toczy się koło losu. Często nienawiść sama sobie zadaje rany. Myślę, że nawet gdybyśmy zajęli Ortang, nie znaleźlibyśmy tam skarbu cenniejszego niż ta kula, którą gadzi język rzucił, chcąc nas ugodzić. Przeraźliwy krzyk dobiegł z otwartego wysoko w wieży okna.
Jak się zdaje, Saruman jest tego samego zdania, rzekł Gandalf. Zostawmy tych dwóch wspólników samych.
Powrócili do zburzonej bramy. Ledwie wydostali się za nią, z cienia pod stosem rumowisk wychynął drzewiec, a za nim kilkunastu entów. Aragorn, Gimli i Legolas patrzyli na nich z podziwem.
Oto moi towarzysze, rzekł Gandalf, zwracając się do drzewca. Mówiłem ci o nich, lecz jeszcze ich nie widziałeś. I wymienił kolejno imiona przyjaciół. Stary Ent badawczo i długo przyglądał się każdemu z osobna, witając go w kilku słowach. Ostatniego zagadnął Legolasa.
A więc przybyłeś do nas z mrocznej puszczy. Szlachetny elfie, wielki to był kiedyś las.
Wielki pozostał do dziś, odparł elf, lecz żadnemu z jego mieszkańców nie uprzykrzyły się mimo to drzewa i wszyscy chętnie oglądają nowe. Bardzo bym chciał poznać lepiej las Fangorn. Wędrowałem ledwie jego skrajem, a już żal było mi go opuszczać. Oczy drzewca błysnęły z radości.
Mam nadzieję, że spełni się twoje życzenie, zanim te góry zdążą się postarzeć, powiedział.
Przyjdę, jeżeli los okaże się łaskawy, rzekł Legolas. Zawarłem umowę z przyjacielem, że jeśli wszystko pójdzie szczęśliwie, razem odwiedzimy Fangorn, oczywiście za twoim pozwoleniem.
Każdy elf, którego przyprowadzisz, Będzie dla nas miłym gościem, powiedział drzewiec. Przyjaciel, o którym mówię, nie jest elfem, odparł Legolas. To Gimli, syn Gloina.
Gimli skłonił się nisko i przy tym geście toporek wysunął mu się zza pasa z głośnym brzękiem padając na ziemię.
Krasnolud z toporem, rzekł drzewiec. Lubię elfy, ale ty za wiele ode mnie żądasz. Osobliwa to przyjaźń.
Może wydaje się osobliwa, powiedział Legolas. Póki wszakże Gimli żyje, nie przyjdę sam do Fangornu, władco lasu. Ten krasnolud ściął w bitwie 42 orkowe łby.
Ho, ho, tak powiadaj, rzekł drzewiec. To mi się podoba. No, zobaczymy. Co będzie, to będzie. Nie trzeba się spieszyć ani wyprzedzać wypadków. Teraz musimy znów rozstać się na czas jakiś. Dzień chyli się ku wieczorowi. Gandalf mówi, że chce wyruszyć przed zmrokiem, a królowi Rohanu także pilno wracać do domu.
Tak, musimy jechać i to zaraz, rzekł Gandalf. Wybacz, że zabiorę twoich oddźwiernych. Mam jednak nadzieję, że jakoś sobie bez nich poradzisz.
Może sobie poradzę, powiedział drzewiec, ale będzie mi ich brakowało. Chyba na starość staje się pochopny, bo zaprzyjaźniłem się z nimi bardzo, mimo krótkiej znajomości. Widać, z wiekiem młodość wraca. Co prawda od wielu, wielu lat nie spotkałem nic nowego pod słońcem lub pod księżycem, póki nie zobaczyłem tych hobbitów. Nigdy też o nich nie zapomnę. Już dołączyłem ich imię do długiego spisu. Entowie będą ich pamiętać. Entowie z ziemi zrodzeni, starzy jak góry, co chodzą lasami i wodą się poją, i wesołe hobbity, żarłoczne jak myśliwi, skore do śmiechu, a małe jak dzieci. Przyjaźń między nami przetrwa, póki na świecie będą się liście zieleniły co wiosnę. Bywajcie zdrowi. Gdybyście w swoim miłym, ojczystym kraju zasłyszeli jakieś nowiny, przyślijcie mi słówko. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Czy nie widziano tam gdzieś entowych żon? A jeśli zdarzy się sposobność, odwiedźcie mnie koniecznie.
Odwiedzimy Fangorn, na pewno, jednocześnie odpowiedzieli Merry i Pippin, po czym szybko odwrócili oczy. Drzewiec długą chwilę patrzył na nich w milczeniu i kiwał głową. Wreszcie zagadnął Gandalfa.
A więc Saruman nie chce opuścić Ortanku. Niczego innego nie spodziewałem się po nim. Serce ma zbutwiałe jak czarny chłorn. Swoją drogą przyznam się, że gdyby mnie pokonano i wycięto wszystkie drzewa, ja też bym nie odszedł, póki zostałaby mi chociaż jedna ciemna kryjówka.
Tak, ale ty nie knułeś spisków, żeby cały świat obsadzić drzewami i zdusić wszelkie inne życie na ziemi, odparł Gandalf. Saruman został, by dalej hodować swoją nienawiść i w miarę możliwości snuć nowe sieci zdrady. Ma klucz Ortanku, lecz nie dajcie mu uciec.
Nie damy. Entowie go przypilnują, rzekł drzewiec. Saruman bez mego pozwolenia kroku nie zrobi poza tę skałę. Entowie będą trzymali straż.
Dobrze, powiedział Gandalf.
Na to liczyłem.
Mogę więc opuścić Isengard i zająć się innymi sprawami, zrzuciwszy tę troskę z serca.
Musicie jednak czuwać pilnie. Woda już opadła. Straże wokół wieży nie wystarczą.
Na pewno są jakieś podziemne lochy, którymi Saruman zechce może wkrótce wydostać się niepostrzeżenie. Jeżeli nie wzdragacie się przed tą ciężką pracą, proszę was, znowu zalejcie kotlinę wodą i utrzymujcie, dopóki Isengard nie zamieni się w stojącą sadzawkę albo dopóki nie odkryjecie tajemnych przejść. Jeżeli podziemia będą zalane, a wyjścia zabarykadowane, Saruman będzie musiał siedzieć na górze i tylko wyglądać przez okna na świat. Zdaj to na Entów, rzekł drzewiec. Zbadamy dolinę od szczytów do dna i zajrzymy pod każdy kamień. Wrócą do niej znów drzewa. Nazwiemy to miejsce Lasem Strażników. Nawet wiewiórka nie przemknie się tędy bez mojej wiedzy. Zdaj to na Entów. Póki nie upłynie siedemkroć tyle lat, ile Saruman nas dręczył, nie zejdziemy z warty.